Nieważne jaka pogoda za oknami, na pewno zapowiada się dziś kolejny ciekawy dzień, bo my zapraszamy Was do odkrywania świata, a także do przeprowadzania ciekawych eksperymentów.
Mądre dzieci.
Czy człowiek postawi swoją stopę na jednej z planet, takich jak Mars czy Saturn? Sprawdzimy dziś, czy to możliwe i kiedy. Sprawdzimy też, jakie urządzenia konstruują polscy inżynierowie, urządzenia, które pomagają w podboju kosmosu. Dziś porozmawiamy też o tym, jak pomagać innym, zwłaszcza tym, którzy przed świętami są smutni albo na przykład nie mogą zrobić sobie zakupów, a tu bezcenna może okazać się Twoja pomoc. Sprawdzimy też, czy można zostać studentem Uniwersytetu Otwartego, kiedy ma się na przykład 9 czy 10 lat. Pola Superczyńska, Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Zapraszamy Was serdecznie. Jesteśmy razem do godziny 10.
No to. Lecimy!
Mars, Jowisz, Saturn. Czy na którejś z tych planet zamieszka kiedyś człowiek? Nad tym głowią się naukowcy, organizują różne badania i chcą poznać warunki panujące na konkretnej planecie. Chcą poznać te warunki, zanim wyślą tam człowieka. Jak myślicie, czy zamieszkanie człowieka na innej planecie jest możliwe? O to zapytała Was Pola Superczyńska.
Ja myślę, że jest to możliwe, ale ludzie jeszcze tego do końca nie odkryli.
Myślę, że życie na innych planetach nie istnieje. Za 1000 000 lat możliwe, że skonstruują jakieś maszyny, na przykład jakieś takie super odrzutowe. Coś tam się zacznie budować, ale na pewno ta inna planeta nie będzie tak duża jak Ziemia.
W kosmosie istnieją też inne planety, ale moim zdaniem Ziemia jest po prostu najlepszym miejscem zamieszkania człowieka, ponieważ inne planety nie posiadają warunków takich do życia i tak samo jak przyciąganie grawitacji tam nie ma i po prostu ciężko byłoby żyć, gdyby wszystkie przedmioty unosiły się w powietrzu.
Myślę, że na planetach innych niż Ziemia są warunki do życia. Uważam też, że naukowcy odkryją sposób, aby tam przetrwać i że uda się tam polecieć niedługo człowiekowi. To działanie będzie miało również ogromne znaczenie dla nauki.
Przeciętnemu człowiekowi to się nie myśli w głowie, że może istnieć coś poza Ziemią, bo tak jakby jesteśmy uwięzieni na tej planecie. I z jednej strony ludziom się wydaje, że mamy bardzo dużą technologię i dostęp do wielu różnych wynalazków i te wynalazki ciągle się tworzą, ale jednocześnie droga jeszcze bardzo daleka, żeby odkryć prawdę.
Naukowcy cały czas prowadzą badania, które sprawdzają, jakie warunki panują na różnych planetach. Są też organizacje, które chcą wysłania człowieka na Marsa, czyli na czerwoną planetę, mówi pan Robert Lubański z Mars Society Polska.
Oczywiście my jako organizacja nie jesteśmy w stanie wysłać człowieka na czerwoną planetę. Taki lot załogowy to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Jakby było inaczej, to już człowiek dawno stałby na czerwonej planecie. Ale właśnie naszym celem jest edukacja, popularyzacja nauki wśród młodych ludzi, wśród ogółu społeczeństwa, gdyż bez wiedzy i związanego później z tym zaangażowania tych ludzi w badanie kosmosu, eksplorację kosmosu, no nie ruszymy z Ziemi, a naszym celem jako Mars Society Polska, jak mamy w nazwie, jest lot załogowy na czerwoną planetę, a w późniejszym czasie budowę kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych baz, aż do momentu, kiedy cywilizacja ziemska na stałe zagości na Marsie.
Takie są plany, ale kiedy to się stanie?
Z roku na rok jest coraz bliżej, tak? Założyciel The Mars Society amerykańskiego oddziału, czyli Robert Zubrin, twórca całego ruchu marsjańskiego, jak powstawała organizacja, przypuszczał, że w ciągu 10 lat uda się wysłać człowieka na Marsa. Niestety minęły ich kolejne dekady. Robert Zubrin jak jeździł po świecie i zachęcał, tak ciągle to robi, ale widać już pierwsze zwiastuny, które świadczą o tym, że ta wyprawa rzeczywiście w ciągu najbliższych 10, może 15 lat się odbędzie. Wszystkie liczące się agencje kosmiczne, czyli Europejska Agencja, Amerykanie, Chińczycy w długoterminowych planach mają załogowy lot na Marsa. Jeszcze 10-15 lat temu nikt o tym nie mówił. W tej chwili praktycznie wszyscy na ten temat mówią. Do tego dochodzą jeszcze inicjatywy prywatne, takie jak SpaceX, w której Elon Musk deklaruje, że w ciągu kilkunastu lat będzie w stanie zawieźć na Marsa nawet 1000 ludzi, tak, jednym lotem. Nie każdy w to wierzy, ale trzymamy kciuki, że przynajmniej część z tych planów się powiedzie i wkrótce jednak człowiek postawi stopy na czerwonej planecie, a w niedługim czasie również będzie tam stała obecność.
Takie są plany. Marzymy też, by w takiej misji znalazł się Polak.
Każdy marzyłby o tym, żeby polecieć, tak, na Marsa, być jednym z tych pierwszych ludzi, którzy odkrywają obszary, na których jeszcze nigdy nie było człowieka, tak? I to jest wielkie, wielkie marzenie wielu ludzi, ale jakby wspomóc misję można nie tylko wysyłając samego astronauta, ale również poprzez badania naukowe, udział w badaniach naukowych, udział w rozwoju technologii niezbędnych do eksploracji kosmosu i w tym również do eksploracji Marsa.
Mamy nadzieję, że taka misja odbędzie się jak najszybciej. Zanim jednak to się stanie, jak już mówiliśmy, człowiek musi rozwiązać różne problemy dotyczące życia. Na przykład na Marsie, czyli czerwonej planecie, Bartosz Ludkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Puławach zajął się na przykład takim problemem dostępu energii podczas misji na Marsa.
Większość mocy z energii, którą przekazują panele słoneczne, będzie przekazywana jednak na zasilanie jeździków i komunikacji z Ziemią, więc problem elektryki w obozach i na własny użytek kolonizatorów rozwiązałem tak, że każdy dostałby w oddzielnym transporcie jak coś na wzór Orbitreka, rowerku, i każdy by pracował, znaczy taki zasilany na własnej sile nóg albo ogólnie ciała, i każdy by pracował na własną energię.
Ola Mazur, która pasjonuje się tematyką kosmiczną, także stara się rozwiązać problemy Marsa, których jest całkiem sporo.
Takie działania w kosmosie, na planecie, która nie jest do końca poznana tak dobrze jak Ziemia, mogą posiadać różne utrudnienia. Brak wody, bo jednak podstawową substancją chemiczną, której potrzebuje człowiek do życia, jest właśnie woda, oraz tlen, dlatego należałoby na niego sprowadzić rośliny, które również sprawowałyby funkcję żywności. Z planet najbardziej oczywiście interesująca jest Ziemia, bo to jest nasza planeta, której, jak wiadomo, wiemy najwięcej, ale również bardzo mnie interesuje i moją bardzo osobiście ulubioną planetą jest Saturn. Jednak Saturn to jest ta jedyna planeta, która posiada swoje pierścienie. To ją wyróżnia na tle innych.
A czy wiecie, że 50 lat temu w kosmos poleciały pierwsze skonstruowane przez Polaków urządzenia badawcze? To urządzenie nazywa się bardzo skomplikowanie. To spektroheliograf rentgenowski. Podczas tej misji, która miała miejsce w 1970 roku, rakieta wzbiła się na wysokość 500 kilometrów. Przebywała w kosmosie zaledwie 10 minut, a cała operacja trwała może pół godziny. Kiedy wywołano filmy z urządzenia, okazało się, że aparatura zarejestrowała plamy silnej aktywności na Słońcu. Te plamy pojawiają się dość rzadko, więc było to niesamowite. A czy wiecie, że Polacy nadal konstruują urządzenia, które mają pomóc w odkryciach kosmicznych? Mówi o tym pani Izabela Kowalska-Leszczyńska z Centrum Badań Kosmicznych.
No właśnie, jesteśmy znani z tych wszystkich takich kretów, czyli tych urządzeń, które tam się wbijają i pobierają próbki w kosmosie. Natomiast akurat w tym projekcie, przy którym ja pracuję, no to będziemy cały instrument od A do Z budować. To będzie satelita IMAP, która ma latać na orbicie Ziemi, ale obserwować głównie cząstki ze Słońca i promieniowanie tam z okolicy Słońca.
A czy wiecie, że kolejnymi osobami, które mogą konstruować takie urządzenie, jesteście właśnie wy? Jeśli lubicie matematykę czy fizykę, to jest na to spora szansa.
Są tacy stricte naukowcy, matematycy, fizycy, ale są też inżynierowie, którzy potrafią to wszystko złożyć, co jest po prostu dla mnie niesamowite. Optycy i elektronicy, po prostu naprawdę duży przekrój.
To bardzo ważne, bo jak dodaje Ola Mazur, to sprawy naszej przyszłości.
Kosmos to jest przyszłość naszego świata. No najbardziej dla mnie interesujące jest to, że jednak nie wiemy wszystkiego na temat tego kosmosu i cały czas dochodzą jakieś nowe informacje, które zmieniają nasze poglądy na temat całego wszechświata.
Z kosmosu schodzimy na Ziemię do tych spraw, które są tu i teraz. To znaczy są to takie sprawy, które są obok nas, a my możemy być bardzo pomocni dla kogoś, nawet jeżeli mamy tylko 9 czy 10 lat.
Warto pomagać, szczególnie jeżeli właśnie są takie czasy jak teraz i jest właśnie wirus, który uniemożliwia na przykład poruszanie się też i starszym osobom po mieście, bo jest bardzo duże ryzyko po prostu zarażenia się tym. I warto na przykład robić zakupy
albo po prostu pomagać kolegom w nauce. Moim zdaniem jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy na pewno ten ktoś będzie bardzo szczęśliwy.
Ważne jest, żeby pomagać ludziom bezinteresownie. Ja sama też kiedyś brałam udział z mamą w takiej zbiórce Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Tam właśnie zbierałam różne dary. Mimo, że było bardzo zimno, to ja się czułam z tym dobrze, że komuś pomogłam. Ja ogólnie pomagam ludziom, kiedy mogę. Na przykład kiedyś mi się zdarzyło, jakaś pani mnie zatrzymała starsza i poprosiła mnie, żebym ją odprowadziła do mieszkania. Pomogłam jej też wziąć zakupy. Z takimi ludźmi też można porozmawiać o wielu rzeczach. Można się dowiedzieć, jak było kiedyś, jak ludzie spędzali wtedy czas. I w obie strony to działa, bo czasami też się pewnie starsi ludzie chcą czegoś o młodzieży dowiedzieć, na przykład o właśnie ich zdaniu na różne tematy, zrozumieć trochę młodzież, jak z tą młodzieżą rozmawiać, jak właśnie się dobrze z nią dogadywać. Taka przyjacielska relacja.
Wokół nas jest wiele ludzi, którzy potrzebują pomocy. Z racji tego, że zbliżają się święta, warto zrobić dobry uczynek i pomóc innym i sprawić komuś radość.
Pomagając drugiej osobie, na przykład sąsiadowi, nawet jeżeli zrobimy to tylko raz, to na chwilę stajemy się wolontariuszem, mówi pan dr Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Wolontariat to jest wtedy, kiedy pomagamy i robimy to coś bezinteresownie. Nie myślimy o tym, czy ktoś nam powie nawet dziękuję, bo może czasami zapomni, może czasami nie jest w stanie nawet powiedzieć dziękuję, że nam się nie odwdzięczy ani cukierkiem, ani nie da nam, nie wiem, fajnej gry do pogrania na przykład na swoim telefonie. Po prostu nie podziękuję. Nie robimy tego nawet za dziękuję, tylko robimy to bezinteresownie, tak po prostu, bo chcemy. Bo z serca jesteśmy dobrymi ludźmi i wierzę, że tak jest, że większość z nas jest po prostu dobrzy ludzie, tylko czasami nie mamy okazji pokazać tej dobroci.
A dlaczego nie zawsze udaje nam się okazać tę dobroć innym?
Żyjemy swoim tempem, różne rzeczy robimy takie na co dzień, a nie mamy okazji. Znaczy, jeżeli ktoś nam stworzy okazję, powie, słuchaj, tu jest taki ktoś i chodź mu pomożemy, może zróbmy jakąś akcję. Tak dzieje się właśnie często w szkolnych klubach wolontariusza, których mamy na terenie województwa lubelskiego, ale też i w całej Polsce one są rozsiane, a tutaj jako Centrum Wolontariatu w Lublinie koordynujemy pracę kilkudziesięciu takich szkolnych klubów wolontariusza. To jest fantastyczne, jak uczniowie potrafią sami zobaczyć nawet, że na przykład jest jakaś starsza pani u nas na osiedlu i teraz na przykład w okresie świątecznym trzeba by jej na przykład dywany wytrzepać. Możemy jej zrobić takie duże zakupy, na które ona nie wyjdzie, bo na przykład ma wysoko i zakupów sobie nie wniesie. To są takie proste rzeczy, które możemy robić, bo jesteśmy dobrymi ludźmi. Ja to wierzę i często się o tym przekonuję, że właśnie tak jest.
Kiedy najłatwiej przychodzi nam takie pomaganie innym?
Pomagamy wtedy, kiedy najczęściej ktoś nam pomoże pomóc. To tak jest, że jest akcja, nie wiem, dla powodzian, dla jakichś ofiar, komuś spłonie dom i ktoś to zorganizuje, bo mówię, my tak za szybko czasami żyjemy, że być może jakbyśmy tak wolniej żyli w naszym bloku, nie wiem, kamienicy, czy nawet na osiedlu i zobaczyli, tak naprawdę tak zwolnili, zobaczyli ludzi, którzy potrzebują pomocy, to myślę, zaraz byśmy wpadli na pomysł, jakim pomóc. Tylko, że my żyjemy tak szybko, podjeżdżamy samochodem pod blok i szybko biegniemy do windy i, albo na klatkę i do domu. I nie patrzymy, nie mamy za bardzo czasu, żeby nawet porozmawiać z ludźmi. A co więcej, myślę, że czasami dla tych ludzi, którzy tak naprawdę przeżywają pewną samotność, nawet takie stanięcie chwilę pod klatką, pod blokiem i spytanie się, jak tam pani Zosiu zdrowie? Tak zwyczajnie, po prostu. To jest naprawdę niesamowite coś. Wolontariat to jest przede wszystkim bycie. Bycie przy drugim człowieku. Takie szczere, bezinteresowne i takie wykraczające poza to, co normalnie robimy dla przyjaciół, dla rodziny.
W jaki jeszcze inny sposób można pomagać?
Można też na przykład organizować zbiórki na studnie do Afryki. Też często szkolne kluby coś takiego robią, że różne finanse. Pomóc dzieciom przetrwać zimę też bardzo często. Przecież to jest bardzo piękna akcja, która właśnie od małego, od tych dzieci też wychodzi. One same przynoszą, często oferują jakieś swoje rzeczy, które nie zużyte albo po prostu nowe, gdzieś nieużywane, mogą się później przydać, prawda, tym innym dzieciom. To jest piękne, bo uczymy się solidarności na tych różnych poziomach.
W tym roku w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę z powodu pandemii nie mogła odbyć się zbiórka rzeczy, zabawek czy słodyczy, ale akcja nie śpi. Pomoc do potrzebujących płynie, możecie się przekonać o tym zaglądając na stronę facebookową akcji, a pan Wojciech Wciseł mówi, że dobro powraca.
Myślę, że jak ktoś doświadczył dobra i też to dobro przekaże dalej, to dobro do niego wróci, bo mówi się, że dobro powraca. Ja myślę trochę inaczej, że dobro w nas jest, ono nie musi wracać, tylko trzeba je uruchomić. Trzeba właśnie może czasami złamać lenistwo, bo myślę, wielu z nas naprawdę jest dobrymi ludźmi, ale nam się nie chce. Naprawdę, byśmy tyle rzeczy robili, gdy nam się czasami chciało zrobić coś jeszcze, coś ponadprogramowo niż to, co możemy robić. Dlaczego warto? Dlatego, że dzisiaj czasami myślę, to właśnie człowiek nie jest biedny tym, że nie ma pieniędzy, tylko biedny tym, że właśnie nie ma tego człowieka, do którego mógłby się uśmiechnąć, porozmawiać, dla którego zwyczajnie byłby ważny. I taki wolontariusz, jak się pojawia w takim miejscu, to przede wszystkim najważniejsze jest to, że on tam jest. I zwraca często też, czy pokazuje godność tej osoby, która doświadcza tego dobra. Ona naprawdę zaczyna wierzyć, że jest ważna w tym wszystkim, że nikt o nim nie zapomniał. Jednak ktoś jest, jakaś Asia, Gosia, czy ktokolwiek inny, czy Krzysio, czy Piotruś, który do mnie przychodzi albo zrobił jakieś bobeczki z rodzicami, albo jakieś ciasteczka właśnie do zdoby choinkowej. To jest fantastyczne, więc myślę, że to trzeba podkreślać, taką przede wszystkim zwykłą obecność. I to nie chodzi właśnie o żadne, może czasami nawet wsparcie finansowe, czy jakieś takie zorganizowane akcje. Nie, to myślę, że potrzebujący, tacy, którzy naprawdę potrzebują naszej pomocy i obecności, są naprawdę blisko. Kwestia tylko, żeby otworzyć oczy. Czasami jak proszę właśnie młodych wolontariuszy gdzieś ze szkół, żeby narysowali wolontariusza, to oni podkreślają, tak rysują wolontariusza z dużymi oczami, albo z dużymi uszami. Z małymi ustami, ale z dużymi też rękami, nie? I mówię, czemu tak? No, bo musi wolontariusz mieć duże oczy, żeby widzieć tych ludzi, którzy potrzebują. Słyszeć czasami tych, którzy mówią, że potrzebują pomocy, a czasami przecież nie słyszymy tych osób, nie? No i ręce, żeby musi mieć silne, żeby zanieść na górę, na czwarte piętro te zakupy, wytrzepać dywan i tak dalej. To są fantastyczne rzeczy i świadomość, myślę, jest tego też bardzo wysoka. Pomagajmy, absolutnie.
Co łączy hymny polski i włoski? Jakie włoskie słówka już znacie, ale nawet nie wiecie, że są to włoskie słówka. Tego dowiecie się z filmików publikowanych na stronie Uniwersytetu Otwartego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z krótkich, dwuminutowych filmików dowiecie się więcej niż wam się wydaje, mówi pani Ania Tarnowska-Waszak z Uniwersytetu Otwartego KUL.
Rolą Uniwersytetu Otwartego jest otwieranie uczelni na szeroką publiczność. Czyli na osoby w różnym wieku, z różnych części świata również, ale w różnym wieku, tutaj u nas też. Do tej pory było tak, że mieliśmy gości, którzy przychodzili na zajęcia stacjonarnie i uczestniczyli w naszych bardzo różnorodnie prowadzonych i na różne tematy prowadzonych zajęciach uniwersyteckich, ale skierowanych do osób często znacznie młodszych niż klasyczny wiek studentów, czyli osoby w wieku od 6 lat wzwyż. I tych gości, tych młodszych grup mieliśmy dużo. Teraz zadanie jest utrudnione. Wiemy, że i państwo nauczyciele, i dzieci są zmęczeni pracą przy komputerze, dlatego przygotowujemy cykl krótkich animacji, które zostaną rozesłane do szkół i do państwa nauczycieli, żeby mogli o trudnych tematach, na te tematy, na które chcieliśmy zaprosić stacjonarnie, opowiedzieć właśnie w taki zabawny sposób, nieco zaskakujący i bardzo krótko. Zadanie jest trudne, ponieważ należy w kilka minut często, albo nawet jeszcze mniej, zmieścić temat, który tematem bardzo obszernym i trudno nam było do tej pory zmieścić w 45 minut. Ale próbujemy to zrobić i właśnie kończymy cykl animacji, który zostanie rozesłany do szkół i do państwa nauczycieli, tak żeby dzieci mogły się pocieszyć i pobawić. Przybliżamy kulturę i język włoski, mówimy o ekonomii, będziemy mówić o ubezpieczeniach społecznych, także tematy bardzo różnorodne i czasami wcale nie wydawałoby się niełatwe.
Animacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Otwartego KUL, a w każdy czwartek publikowane będą kolejne filmiki. Dobrej zabawy!
W laboratorium!
W swoich mailach pisanych na adres mądredzieci@radiomyślniklublin.pl prosiliście o przykłady jakichś eksperymentów, które można zrobić w domu. To dziś pomysł na to, jak zrobić sztuczny śnieg. A wystarczy do tego 0,5 kg mąki ziemniaczanej, olej i miska. Do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, dodajemy olej i mieszamy. Kiedy już trochę pomieszamy, potem znowu dodajemy olej i dalej bawimy się w to mieszanie, aż składniki się połączą i powstanie nam sztuczny śnieg. Dobrej zabawy, kochani. Piszcie też na adres mądredzieci@radiomyślniklublin.pl, jak wyszedł Wam ten eksperyment, a może znacie też pomysły na inne eksperymenty, które chcecie polecić innym dzieciom, słuchaczom audycji. mądredzieci@radiomyślniklublin.pl, a my już dziękujemy dziś Wam za uwagę. Pola Superczyńska, Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia, pa, pa, a już za chwilę zapraszamy Was na bajkę.